Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy Agnieszka Piedel i technik François Cyril. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 2 sierpnia. Po dzienniku, do którego przyłożył ręki Krzysztof Rutkowski, nadamy przegląd francuskich tygodników Anny Rzeczyckiej, rozmowę Marka Pędziwola z byłym premierem Białorusi Stanisławem Szuszkiewiczem, magazyn Polska we Francji Anny Bernhardt, a potem jeszcze skoczymy w bok od autostrady za Agnieszką Kumor i na koniec przypomnimy jeden z magazynów Jerzego Sowińskiego poświęconych francuskiej piosence, a na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. W Iranie uwidaczniają się coraz wyraźniejsze podziały w łonie establishmentu. Były prezydent Mohammad Khatami, zaliczany do reformatorów, nazwał inscenizacją rozpoczęty w sobotę proces manifestantów oskarżonych o udział w zamieszkach po ponownym wyborze ultrakonserwatysty Ahmadinejada. Khatami stwierdził, że to, co się działo na procesie, jest sprzeczne z konstytucją, z prawem i prawami obywateli, a nade wszystko z interesami ustroju państwa. Szef irańskiej opozycji Mir Hossein Mousavi wyraził ze swej strony opinię, iż w tym procesie wszystko jest sfabrykowane, a zeznania wymuszone zostały torturami. Także proreformatorski dziennik Etemad Melli stwierdził w sobotę na pierwszej stronie, iż zeznania oskarżonych, którzy przyznali się do winy, nie mają żadnej wartości. Od soboty przed sądem rewolucyjnym w Teheranie za naruszanie porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego odpowiada około 100 uczestników czerwcowych manifestacji. Jest wśród nich szereg znanych działaczy opozycyjnych i osobistości z obozu reformatorskiego, w tym byłych członków rządu prezydenta Khatamiego. Korespondent RFI w Iranie, Siavosh Ghazi, przytacza m.in. zeznania byłego wiceprezydenta Mohammada Ali Abtahiego, bliskiego związanego z Khatamim, który zaprzeczył, jakoby podczas wyborów prezydenckich doszło do jakichkolwiek nadużyć. Korespondent cytuje także wypowiedź irańsko-kanadyjskiego dziennikarza pracującego dla Newsweeka, Maziara Bahariego, który z ławy oskarżonych zarzucił zachodnim mediom zainspirowanie aksamitnej rewolucji przeciwko władzy islamskiej i prosił najwyższego wodza o przebaczenie za wzięcie udziału w demonstracjach i narażenie na szwank bezpieczeństwa państwa. Wszystkim oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, ale teoretycznie również i kara śmierci, jeśli zostaliby uznani za mohareb, czyli wrogów Boga. W niedzielę przed sądem stanęło dalszych 10 osób oskarżonych o udział w zamieszkach. Rozprawy odbywają się przy drzwiach zamkniętych i według państwowej telewizji kontynuowane będą w najbliższych dniach.
Policja izraelska intensywnie poszukuje mężczyzny, który wtargnął w niedzielę do lokalu Stowarzyszenia Homoseksualistów Café Noir w Tel Awiwie i otworzył ogień. Napastnik zabił 2 osoby i ranił kolejnych 15. 3 osoby znajdują się w stanie ciężkim. Policja uważa, że nie był to atak terrorystyczny, lecz zbrodnia pospolita. Wszystko wskazuje na to, że mordercą kierowały motywy nienawiści w stosunku do mniejszości seksualnych, powiedział AFP rzecznik policji w Tel Awiwie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał policję, by dołożyła wszelkich starań w celu odnalezienia mordercy. Jesteśmy państwem prawa, państwem demokratycznym, jesteśmy krajem tolerancji, powiedział premier Izraela. Atak potępiły wszystkie ugrupowania polityczne w Izraelu. Ofiarami mordercy stała się 17-letnia dziewczyna Liz Tarbishi oraz 26-letni chłopak Nir Katz. Ubrany na czarno i zamaskowany morderca w czapce wtargnął do lokalu w centrum miasta i otworzył ogień z broni automatycznej, a następnie uciekł. Komendant policji w Tel Awiwie nakazał prewencyjne zamknięcie baru dla homoseksualistów znajdującego się w pobliżu centrum pomocy i wezwał do wzmożonej czujności. Itzak Abramowicz, izraelski minister spraw wewnętrznych, oświadczył w izraelskim radiu wojskowym, że napastnik kierował się motywami homofobicznymi. Działacze wspólnoty homoseksualnej przypomnieli, że jakiś czas temu na drzwiach centrum pojawiły się wymalowane swastyki. Przewodniczący wspólnoty homoseksualistów i lesbijek, Mai Pelem, oświadczył, że nie jest zdziwiony atakiem, ponieważ w ostatnim czasie wzrosła ogromnie agresja wobec mniejszości homoseksualnej ze strony ultrakonserwatywnych rabinów. W roku 2005 ortodoksyjny Żyd zranił nożem 3 homoseksualistów podczas Gay Pride.
Pozostańmy jeszcze na moment w Izraelu. Policja tego kraju zaleciła postawić w stan oskarżenia ministra spraw zagranicznych, ultranacjonalistę Avigdora Liebermana, na którym ciążą zarzuty o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Stosowną decyzję podejmie prokurator generalny Izraela Menachem Mazus. Jeśli Lieberman zostanie formalnie oskarżony, będzie musiał zrezygnować z funkcji ministra. Wedle izraelskich mediów zarzuca mu się w szczególności przyjęcie znacznych sum pieniędzy z zagranicy za pośrednictwem fikcyjnych spółek i licznych kont bankowych w celu sfinansowania jego kampanii wyborczych. Tu Paryż, Radio France International. Zwiększył się jeszcze tragiczny bilans ofiar walk w północnej Nigerii, gdzie przez 5 dni siły rządowe prowadziły ofensywę przeciwko islamistom sekty Boko Haram, nazywanym talibami, a szermującym hasłem zachodnia edukacja jest grzechem i pragnącym narzucić w tym regionie rygorystyczną formę szariatu. W samym tylko mieście Maiduguri, które było głównym terenem walk, zginąć miało ponad 600, a wedle wysłannika Reutersa nawet i 700 osób. Ciała tych 700 ofiar według lokalnych władz w Maiduguri pogrzebano w zbiorowych grobach. Około 100 rannych pozostaje jeszcze w szpitalach. Wedle źródeł oficjalnych przywódca sekty talibów Mohamed Yusuf zginął podczas wymiany ognia w Maiduguri, skąd próbował zbiec. Obrońcy praw człowieka mówią raczej o egzekucji. Na wschodzie Afganistanu zginęło w niedzielę dalszych 3 żołnierzy amerykańskich. W sobotę na południu kraju zabitych zostało 3 innych GI-sów, a podczas walk w Dolinie Gajne na północ od Kabulu zginął również żołnierz francuski. W Afganistanie nasiliły się walki w perspektywie zbliżających się wyborów prezydenckich 20 sierpnia, które talibowie obiecali zbrojnie storpedować. Eksplozji samochodu pułapki na targowisku w mieście Hadita na zachodzie Iraku zginęło 6 osób, a 21 zostało rannych. W tym czasie z drugą za swej kadencji wizytą udał się do irackiego Kurdystanu premier Nuri al-Maliki. Z kurdyjskimi przywódcami będzie on próbował rozwiązać ciężką i niebezpieczną łamigłówkę, sprawę podziału dochodów z wydobycia ropy naftowej oraz wyznaczenia granic autonomicznego regionu Kurdystanu. A to w nieco większym skrócie pozostaje wiadomości naszego dziennika. Z heroizmu powstańców i z siły narodu narodziła się wolna Polska, powiedział podczas modlitwy w Castel Gandolfo papież Benedykt XVI, zapewniając, iż łączy się w modlitwie z uczestnikami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Policja w Xinjiang na północnym zachodzie Chin, jak podały tamtejsze media, aresztowała 319 osób podejrzanych o udział w krwawych zamieszkach, podczas których w regionie, gdzie żyje muzułmańska mniejszość ujgurska, zginęło oficjalnie z początkiem lipca blisko 200 osób. Aresztowania nastąpić miały po rozesłaniu listów gończych z fotografiami 15 podejrzanych Ujgurów, w wyniku czego, jak stwierdza z satysfakcją agencja Nowe Chiny, obudziła się świadomość u obywateli, którzy zdemaskowali owych podejrzanych i dostarczyli władzom wiele dowodów. Dotychczas władze mówiły o ponad 1500 aresztowanych w wyniku zamieszek, przy czym żadna z tych osób nie została ani postawiona w stan oskarżenia, ani wypuszczona na wolność. W Wenezueli prezydent Hugo Chavez kontynuuje zbożne dzieło kneblowania niezależnych mediów. W sobotę zamilkło 13 radiostacji z ogółem 34, którym rewolucyjny rząd wycofał koncesję na nadawanie pod pretekstem nieprzestrzegania przepisów. Chavez nazywa tę politykę demokratyzowaniem eteru. Zapewne ma na myśli ten eter, który służy do znieczulania i usypiania. W Salzburgu po raz pierwszy wykonano publicznie 2 wczesne dzieła Mozarta, odkryte niedawno w kajecie Nannerl z siostry Amadeusza, zawierającym poza tym głównie kompozycje ojca Leopolda. W muzeum w Fundacji Mozarteum, na której stronie internetowej można te utwory usłyszeć, austriacki pianista Florian Birsak odegrał na fortepiano należącym do Mozarta 4-minutowy koncert oraz trwające minutę preludium, skomponowane najprawdopodobniej w latach 1763 lub 4, gdy mały geniusz miał 7 lub 8 lat. Był to dziennik RFI. Za chwilę zaprosimy Państwa na przegląd tygodników. Wcześniej jednak proponujemy nadesłaną nam korespondencję. Mimo że od jesieni ludów w Europie Środkowej i Wschodniej minie niebawem 20 lat, wciąż jeszcze jest w Europie kraj, w którym niewiele się w tym czasie zmieniło. To Białoruś, rządzona nieprzerwanie od 15 lat przez ostatniego autorytarnego władcę na kontynencie, Aleksandra Łukaszenkę. Jego poprzednik, Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy szef państwa niezależnej Białorusi, mówi w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, iż Zachód jest naiwny, jeśli myśli, że jego kraju coś się zmieniło. To nieprawda, że na Białorusi nie ma już więźniów politycznych. Łukaszenka wprawdzie wypuścił przed rokiem z więzienia swego dawnego ministra, a późniejszego rywala w wyborach prezydenckich sprzed 2 lat, Aleksandra Kazulina, ale pół roku później wsadził za kraty biznesmena z Wołkowyska, Nikołaja Awtuchowicza, który wspierał niezależną białoruską prasę i zatrudniał pozbawionych pracy opozycjonistów.
Panie prezydencie, pan swego czasu rozwiązywał Związek Radziecki i udało się. A jak to będzie z pańską ojczyzną? Uda się również?
Ja jestem pewny, że uda się. Ale bywają takie sytuacje, kiedy wszyscy chcą zmian, ale chcą, żeby ktoś inny to zrobił. To musimy zrobić to sami. I u nas niestety dużo kto pracuje nie na zwycięstwo, a na to, żeby proces był długim i żeby im pomagano walczyć z dyktaturą.
Także jaka jest pańskim zdaniem przyszłość Białorusi i od kogo przede wszystkim zależy? Od samych Białorusinów, od sąsiadów z Zachodu czy od sąsiadów ze Wschodu?
Rzeczywiście wszystko zależy przede wszystkim od samych Białorusinów. Ale że co do pomocy z Zachodu, to mamy nadzieję, że ona będzie. Moralna pomoc to ona zawsze była i jest. I mamy nadzieję na pomoc polską, temu, że Polacy byli w takim stanie, w jakim my jesteśmy dzisiaj. I im nie trzeba tłumaczyć, co do czego i jak. Oni pomagają nam i jestem pewny, będą pomagać.
A jak jest z Rosją, jeżeli chodzi o stosunek do Białorusi? Na ile reżim białoruski jest zależny od Rosji?
Reżim białoruski jest zależny od Rosji na 100%. Temu, że faktycznie jest mocno kredytowany przez Rosję i jeszcze 2 lata temu corocznie, poprzednie lato otrzymywał faktycznie poparcie 8 miliardów dolarów rocznie. Ale teraz Rosja nie chce płacić takie pieniądze, chociaż za to białoruskie wojsko pracowało na Rosję, u nas nie ma czego bronić. Przeciwpowietrzna obrona Moskwy to też białoruskie jednostki pracują na to i tak dalej, i tak dalej. Białoruś rozliczy się z tym, ale to wydawano jakby dar Rosji i Białorusi, tak? Mniejsza cena na ropę naftową i mniejsza cena na gaz. Teraz Rosja zwiększa cenę i pokazuje, że Łukaszenko musi brać u niej kredyty. A teraz już powiedziano, że on kredyty te nie może opłacić, to on musi sprzedawać Białoruś. Co on robi? Także ta władza, ona nielegitymna i trzeba pamiętać, że to, co ona robi, to nie może być przyznane dalej przez wspólnotę międzynarodową. Tak, mamy nadzieję na to, że zrobimy zmiany i że ktoś pomoże w Rosji zahamować te działania władzy rosyjskiej nakierowane na powiększenie imperium za to, że będzie inkorporowana Białoruś do Rosji.
Łukaszenka wypuścił więźniów politycznych. Odpowiedzią Zachodu, Unii Europejskiej, także Polski było zelżenie polityki wobec Białorusi, otwarcie się na Białoruś. Czy uważa pan to za słuszne podejście?
Ja bym chciał, żeby terminologicznie my mówili prawidłowo. Przede wszystkim Łukaszenko zawsze stwierdzał i stwierdza, że u nas nie było ani jakich więźni politycznych. Nie ma w naszym kodeksie karnym punktów, żeby byli więźni polityczni, ale u nas panuje telefonne prawo i w rzeczywistości te więzi polityczne byli, oni byli wypuszczone, ale teraz są nowe więzi polityczne i to przeważnie młode ludzie i ludzie, jakie zasłużone, tak jak przykładem tam Awtuchowicz i inni, to nowe są więzi polityczne. Nikogo Łukaszenka nie wypuścił. On wypuścił Kazulina, to bardzo dobrze, ale więźniem stał Awtuchowicz i inni. Także to, że u nas są więźni polityczni, byli, jest i pozostaje być. I to faktycznie spektakl pewny, to, że wypuszczone więźnie. Nie ma tego. I nijakiego kroku do demokracji i do polepszenia sprawy z prawami człowieka na Białorusi nie ma. А Захід наївний так, і він відшукує якісь діляння. Ми маємо певних наших діляч, які теж змінили свій погляд, тому що, припрашуємо, вони мають надію на попарці Заходу, мінувати вони самі, персональні. І ті люди, які були в наших шерегах вальчонцях з режимом, вони стали на шлях співдіяння з тим режимом. Для мене то є несприємним, я того не розумію, але нестети са такі люди, які були нашими лідерами до недавніх часів.
Чи розуміємо, що то, що се діє зі сторони Унії Європейської і, як мовив Польщі, також не є то властива реакція, тому що на Білорусі нічого не змінило.
Реакція мусить бути такою: крок від Білорусі, крок від Заходу, крок за крок. От Заходу кроки сон, а от Білорусі кроків нема. Тим уже здінти санкції, хоча ж вони неефективні, ми не хотіли, ми то опозиція демократична, не хотіли, щоб якісь такі санкції були, але Заход їх сприйняв. Ту Заход узлагоднив стосунки з представителями влади білоруської. А отсюда влада білоруської вона ніц не змінила. І повтажа, що ніц не зміни, що вона ствердзе, що Заход зрозумів, який то чудовний режим білоруський, і що який то чудовний систем економічний, що так звана соціальна економіка ринкова, то значить просто не ринкова економіка, а стара економіка, планувана через Госплан. Так, так же ніц у нас і не змінило. Але Заходу твердзено, що у нас сон зміни, і Заход в то вєже.
Повстали ваші програм «Партнерство Всходнє Унії Європейської», обіймує również Білорусь. То програм на разі невеликий, але як мі тлумачив, наприклад, Jacek Saryusz-Wolski, його значення є тим, що ма наступити зближення господарче між тими шістьома państwами, а Унією Європейською, страфи вільного handlu і тим подобне. Пане професоре, чи то є та властива політика вобіць Білорусі?
Здаємося, що співділання економічне, примислове, то, як ствердзаємо дуже посли до парламенту європейського, то добре. То добре, то мусить бути. Але, припрашам, пана, то, ежели я ще пам'ятам арифметики, ежели прилічить те 600 мільйонів євро на 5 лет і на 6 країв, і побачить, в якій пропорції є з Білорусь, то так і дробіск, о котором можна було би і не мовити, то фактично то, що було раніше.
Що є в такому разі конечне, щоб на Білорусі почало щось змінювати, панським зданням? Коли то ще почне?
Коли хтось буде здольний повідати Росії, щоб не учиняла цей абсурд, щоб не ствердзала, що у нас са вибори, того нема. Нех буде якісь негоціації разом, зроблені через Росію і через Захід, щоб показати, що Захід оцінює вибори справедливо. Мові, що не було у нас виборів з 96-го року. А російські обсерваторії ствердзають, що то чудовні, що тут демократичні вибори. Треба то захамувати, щоб не було того цирку міжнародового.
Чи, коротко мовляв, Путін і Медведєв може одійти?
Бенді Путін, Медведєв, бенді хтось інший, бенді Жириновський, Зюганов, то єднозначно їх вимуша. Та ситуація російська бути імперіалістами, імперщиками, як ми мовимо. І вони працюють не для люду російського, а для імперії російського, який мусить бути вольний і показувати цілому світу, як треба жити на світі.
Як пан оцінюєте надії для Білорусі?
Я оцінюю нормальні. Коли були ми самі по собі, опозиція демократична, яка є зменшена, коли б ділала вспільні, а того нема. Того нема. Тому що наші лідери попередні, ми тяжко тим мовити, що коли Мілінкевич мовить, що можна узлагоднити режим лукашенковський, то я не розумію, у мене таке здання, що він є хорим чоловіком став. І мам надія, що та хороба скончиться, що він вилечиться. І як і попередні, бенді ділять такий спосіб, що то неможливе пшикшталтить вілька вегетаріанця.
Wysłuchali Państwo rozmowy, jaką nasz korespondent Marek Pędziwol przeprowadził ze Stanisławem Szuszkiewiczem, pierwszym prezydentem niepodległej Białorusi, który zaczął jako fizyk i matematyk, a skończył jako polityk i szef państwa. Tu Paryż, RFI, no a teraz już obiecane tygodniki.
Anna Rzeczycka.
Tematem numer jeden francuskich tygodników jest oczywiście niespodziewane zasłabnięcie prezydenta Nicolasa Sarkoziego w czasie footingu, któremu z właściwą sobie pasją oddawał się w niedzielę 26 lipca w parku w Wersalu. Prezydent, który nie chce się starzeć, głosi tytuł serii artykułów w lewicowym Le Nouvel Observateur. Ostrzeżenie, czytamy w Le Point. Nad stanem zdrowia 54-letniego szefa francuskiego państwa pochyla się także L'Express w artykule wstępnym zatytułowanym Corpore Sano. W życiu Nicolasa Sarkoziego nic już nie będzie się toczyło tak jak przedtem, czytamy w Le Point. Przedtem czyli przed feralną niedzielą, kiedy zasłabł w czasie intensywnych ćwiczeń sportowych. Badania lekarskie wykonane w szpitalu Val de Grâce nie wykazały żadnych zaburzeń. Opinia publiczna okazała prezydentowi wiele sympatii. Ale, podkreśla Sylvie Pierre-Brossolette, mit niezwyciężonego mężczyzny, zdolnego oprzeć się prawom czasu i odpornego na zmęczenie, został poważnie naruszony. Sarkozy będzie teraz musiał uważać, dozować wysiłek i przestać bawić się w herosa. Prezydent stał się takim samym człowiekiem jak inni. Le Point przypomina dalej, że na dwa dni przed wypadkiem w czasie Rady Ministrów Sarkozy był pełen energii i z zapałem rozprawiał o zagrażającej światu pandemii grypy, klimacie, NATO, zbliżających się wyborach regionalnych. Jak zwykle oceniał też swych ministrów. Pochwalił Laurenta Wauquiez'a i Valérie Pécresse, zganił Martin Hirscha. A co stało się później? Czy zmęczenie, któremu uległ w Wersalu, da się wytłumaczyć skumulowaniem nadaktywności, stresu, nieodłącznie związanego z pełnioną funkcją, z drakońską dietą, z której wykluczone zostały ulubione wcześniej czekolada i ciasteczka? Mimo uspokajających komunikatów i obietnic, że cała prawda o zdrowiu prezydenta została powiedziana i że tak będzie także w przyszłości, wątpliwości pozostają. Émilie Trévert w tym samym Le Point informuje czytelników, że prezydent Sarkozy biegał, jak dotąd, 3 razy w tygodniu i nigdy nie rezygnował ze swojego ulubionego sportu. Biegał w ogrodach Pałacu Elizejskiego, w Central Parku w Nowym Jorku, w Tripoli, gdy termometr wskazywał 40 stopni w cieniu. Oprócz footingu i jazdy na rowerze regularnie uprawia także wraz z żoną Karlą gimnastykę na trawnikach ogrodów Pałacu Elizejskiego. Trenerka Julie, która zajmuje się także formą fizyczną wielu gwiazd filmu i estrady, nauczyła go, że ciało człowieka jest domem, że w polityce nie jest ono wcale rzeczą drugorzędną i że należy o nie dbać, co też Sarkozy czyni. Pod wpływem zapewne swej szczuplutkiej żony, eksmodelki, przestrzega bardzo ścisłą dietę, odżywiając się białym serem, sałatą, chudą białą szynką i przecierem z jabłek. Skończyły się czasy ortolanów François Mitterranda oraz głowizny i kanapek ze smażoną wieprzowiną Jacques'a Chiraca. Sarkozy alkoholu nigdy nie pił, teraz zrezygnował także z czekolady, którą przedtem konsumował frenetycznie. W rezultacie w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił 6 kilo i jak mówi jego przyjaciel Patrick Balkany, maire Levallois-Perret, bardziej przypomina zawodnika Tour de France niż prezydenta. Christophe Barbier, redaktor naczelny L'Express, zastanawia się, dlaczego chwilowa niedyspozycja szefa państwa wywołała takie poruszenie we Francji. Bynajmniej nie dlatego, że życie prezydenta było w niebezpieczeństwie, lecz dlatego, że incydent ten poprzedzony został 10-leciami milczenia i kłamstw. Gdy Georges Pompidou umierał na chorobę Waldenströma, społeczeństwu wmawiano, że była to grypa. Francuzi nie wiedzieli też, że François Mitterrand zżerany był rakiem. Władzom nie udało się ukryć ataku, którego ofiarą padł Jacques Chirac w 2005 roku. Celowo zbagatelizowały jednak konsekwencje, jakie wypadek ten miał na zdolność prezydenta do zarządzania krajem. Jawność w odniesieniu do spraw publicznych, a także sporej części życia prywatnego stała się zasadą, którą politycy przyjęli już bez większych zastrzeżeń. Nieco gorzej przedstawia się jawność w przypadku ich stanu majątkowego, ale stan zdrowia był i pozostał czymś w rodzaju sanktuarium. Czas wreszcie, nawołuje Christophe Barbier, do przyjęcia w tej sprawie systemu demokratycznego. Nie chodzi oczywiście o rzucenie na pastwę publiczności każdej prezydenckiej chrypki i publikowanie szczegółowych wyników badań jego krwi. Chodzi o to, aby społeczeństwo wiedziało, że prezydent jest zdolny rządzić. Wystarczy, by kolegium lekarzy powołane przez parlament przeprowadzało mu regularne badania i zdawało z tego raport Radzie Konstytucyjnej, jedynej instancji mającej prawo zadeklarować, że prezydent nie jest zdolny do pełnienia władzy z powodu złego stanu zdrowia. Wszystko to powinno odbywać się w jak największej dyskrecji, a obywatele w poszanowaniu intymności i tajemnicy lekarskiej każdego, w tym także prezydenta republiki, wiedzieliby tylko, że ci, którzy powinni wiedzieć, wiedzą. Mogliby wtedy mieć pewność, że żaden wariat nie naciśnie na guzik nuklearny i że żaden obłożnie chory nie pogrąży państwa w całkowitym marazmie. Tyle Christophe Barbier, L'Express. Król Maroka, Mohamed VI, świętuje 10. rocznicę koronacji. Jaki jest bilans jego rządów? Pytanie to stawia tygodnik Le Point w artykule zatytułowanym Rewolucja Mohameda VI. Mireille Dutey pisze, że obejmując władzę, marokański monarcha postanowił wyciągnąć swój kraj z nędzy. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, był przelot helikopterem nad slumsami otaczającymi Casablanca, Rabat i inne wielkie miasta królestwa. Na walkę z biedą wydał w ciągu ostatnich 10 lat 10 miliardów dirhem. Slums w wielu miejscach ustąpiły budynkom przypominającym francuskie HLM. W końcu jednakże nie walka z biedą stała się priorytetem jego polityki, lecz rozwój najbardziej nowoczesnej części ekonomii marokańskiej. Król postawił na ludzi swego pokolenia, inżynierów wykształconych w najlepszych francuskich i amerykańskich wyższych uczelniach. Zmienili oni pejzaż ekonomiczny kraju. Wprowadzili zasadę rywalizacji i specjalizacji regionów, usprawnili politykę turystyczną, przyciągnęli zagranicznych inwestorów, zbudowali 1800 kilometrów autostrad, wybudowali kilka nowych miast, pobudzając sektor budownictwa. Drugim sukcesem dziesięciolecia Mohameda VI było wpuszczenie świeżego powietrza w życie społeczne Maroka, tradycyjnie konserwatywne i skostniałe. Król zaangażował się osobiście w uzyskanie zasady równości między kobietami a mężczyznami i zmianę średniowiecznego kodeksu rodzinnego. Cenzura została praktycznie zniesiona. Fortuna królewska, armia, obyczaje przestały być tematami tabu. Społeczeństwo prawie zapomniało o czasach Hasana II, kiedy lewicowi opozycjoniści znikali bez śladu. Młody król zezwolił na powrót banitom. Telewizja zaczęła pokazywać programy, w których byli więźniowie opowiadali o tym, jak byli torturowani w więzieniach jego ojca i poprzednika na tronie. Ostało się tylko jedno tabu, pisze dalej Michał Dutej. Nazwiska tych, którzy gnębili, torturowali i zabijali. Nie ma mowy, by armia czy siły bezpieczeństwa postawione zostały w stan oskarżenia. Wysoka hierarchia wojskowa poinformowała o tym Pałac Królewski bardzo wyraźnie. I Pałac Królewski nie mógł zrobić nic innego, jak się podporządkować. Zwłaszcza, że w roku 2003 krajem wstrząsnął straszliwy zamach terrorystyczny, w którym zginęło 40 osób. Atak na Casablancę stał się zakrętem na drodze młodego monarchy. Zwolennicy drastycznych środków bezpieczeństwa powrócili do łask. Zaczęło się bezpardonowe polowanie na islamistów. Tysiące z nich zostało aresztowanych. Złe traktowanie zaczęło się na nowo, a społeczeństwo, przerażone ryzykiem terrorystycznym, patrzy na to przyzwalająco. W miarę upływu lat władza Mohameda VI utwierdziła się. Marzenie tych, którzy w 1999 roku widzieli w nim nowego Juana Carlosa prowadzącego swój kraj w stronę monarchii konstytucyjnej na modłę hiszpańską, prysło niczym bańka mydlana. Marokańczycy nie są Hiszpanami i nigdy nimi nie będą, oświadczył władca w wywiadzie dla amerykańskiego pisma Time. Demokracja doskonale pasuje do Hiszpanii, ale Maroko ma specyficzny model demokracji. Jacques Attali, ekonomista, pisarz i publicysta, w swej stałej rubryce Perspektywy w tygodniku L'Express niepokoi się stanem ducha Niemiec, które jego zdaniem żyją mitologią fałszującą nie tylko spojrzenie na przeszłość, ale także na analizę teraźniejszości i wybór przyszłości. W przekonaniu wielu Niemców, pisze Attali, mur berliński został obalony dzięki odwadze Niemców wschodnich, którzy także odbudowali własnymi rękami swój kraj, podczas gdy Europa Południowa żyła w słodkim nieróbstwie. Jesteśmy daleko od wizji historii, z którą można się było zetknąć pod koniec I wojny światowej, kiedy Niemcy nie wierzyli, że ją przegrali. Sytuacja daleka jest także od stanu ducha Niemców po II wojnie światowej, kiedy wielu z nich nie chciało przyjąć do wiadomości, że to oni ją wywołali. Ale mimo to z mitologią tą musimy walczyć, ponieważ prowokuje ona zarazem poczucie wyższości, wolę narzucenia światu własnej koncepcji moralności i ekonomii oraz nieufność do politycznej integracji europejskiej. Tyle Jacques Attali w tygodniku L'Express.
Tu Paryż, RFI. Polska we Francji. Anna Bernhardt.
1 sierpnia 1944 roku pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Maczka wylądowała w Normandii w pobliżu Caen. Wchodząca w skład drugiego korpusu kanadyjskiego, polska dywizja wzięła udział w zwycięskiej bitwie pod Falaise, gdzie zdecydowana postawa żołnierzy generała Maczka praktycznie uniemożliwiła rozbitką armii niemieckiej wydostanie się z kotła i przedostanie na tyły. Obrona wzgórza 262 wzgórza Mont-Dormel znana jest we wszystkich językach pod polską nazwą Maczuga, jak podkreślił w 25. rocznicę tego wydarzenia, czyli 30 lat temu generał Maczek. Posłuchajmy archiwalnego nagrania przemówienia dowódcy 1. Dywizji Pancernej podczas obchodów Normandii.
Wiemy wszyscy, gdzie jesteśmy. Oto wzgórze 262, które przeszło do historii wojennej w wszystkich językach z polskim nazwiskiem Maczuga. I wiemy dobrze, dlaczego 25 lat temu tutaj byliśmy, by walczyć za naszą i za waszą wolność. I wiemy bardzo dobrze, dlaczego dzisiaj znowu tutaj jesteśmy. A żeby to piękne powiedzenie za naszą i za waszą wolność nie zwiędło po 25 latach jak bukiet odrzuconych kwiatów. Wzgórze to, na którym powstał ten wielki pomnik, jest wzgórzem, które panuje nad całym polem bitwy normandzkiej. Dlatego ma swój wyraz symboliczny, łącząc wysiłek każdego żołnierza armii amerykańskiej, armii brytyjskiej, armii kanadyjskiej, armii francuskiej i armii polskiej w tej zażartej bitwie normandzkiej. Nie będę mówił o tej bitwie, bo wiele już powiedziano o tym i wiele napisano. Chcę zwrócić jednak uwagę wszystkich na jeden ważny aspekt. To nie staraniem możnych tego świata powstał ten pomnik. To wysiłek mózgów i wysiłek mięśni prostego mieszkańca okolicznych wiosek normandzkich w pocie czoła wniósł ten pomnik dla chwały 1. Dywizji Pancernej jako symbol jednoczący wszystkich aliantów w tej wielkiej bitwie o Normandię. I dlatego w pełni jestem wzruszony. I jestem pełen uczuć dla tego prostego człowieka ziemi francuskiej, ziemi normandzkiej, który się zdobył na takie uczczenie czynu żołnierza.
Po archiwalnym nagraniu przemówienia generała Maczka usłyszeliśmy fragmenty również archiwalnego nagrania marszu 2. Pułku Pancernego 1. Dywizji Pancernej, utworu skomponowanego przez Stefana Papelbauma, a wykonanego przez orkiestrę 10. Brygady Kawalerii Pancernej pod dyrekcją plutonowego Franciszka Rzeźniczaka. Pozostańmy w tematyce historycznej, gdyż najwyższa pora omówić dwa ostatnie numery zeszytów historycznych ukazujących się nadal nakładem Instytutu Literackiego w Maison Lafitte zgodnie z wolą zmarłego redaktora Jerzego Giedroycia. Zanim jednak przejdziemy do omówienia treści tych zeszytów, przypomnijmy jeszcze raz, że decyzją Międzynarodowego Komitetu Archiwum Paryskiej Kultury zostało zamieszczone właśnie na Światowej Liście Pamięci UNESCO. A w Polsce natomiast kwartalnik historyczny został odznaczony nagrodą IPN-u. Tytuł kustosza pamięci narodowej odebrał na uroczystości w Warszawie redaktor pisma Jacek Krawczyk. Właśnie z materiałów IPN-u korzystał historyk Krzysztof Tarka, opisując próby zwerbowania przez UB Bolesława Taborskiego i Jana Ciechanowskiego, dwóch wybitnych postaci emigracji londyńskiej. Przez dwa numery zeszytów przewijają się więc artykuły i odpowiedzi na te teksty. Czy poruszyły one polskim środowiskiem w Londynie, w którym zarówno Bolesław Taborski, jak i Jan Ciechanowski cieszą się dużym poważaniem? Pytamy redaktora Nowego Czasu, Grzegorza Małkiewicza.
O polemikach trudno mówić. No, na pewno rozmawia się na temat tych tekstów. Przynajmniej ja słyszałem w dwóch, trzech przypadkach od osoby, która zapoznała się z czytami historycznymi. Ja też czytałem te teksty. Polemik raczej nie ma. Po pierwsze dlatego, że nie ma też już drugiej strony, czyli jak gdyby tej opcji politycznej reprezentowanej przez środowisko nazywane niezłomnymi, a trochę ironicznie, delikatnie rzecz mówiąc, środowisko to było określane w felietonach i dłuższych artykułach programowych, szczególnie Taborskiego, jako dziadkowie leśni, więc już tego środowiska nie ma. No jest oczywiście ostatni prezydent drugiej RP na uchodźstwie. Jak wiadomo, od przejęcia tej zaszczytnej funkcji raczej jego aktywność polityczna była bardzo minimalna i on tylko symbolicznie reprezentował to środowisko. Ja przeczytałem dwa teksty z historyka IPN-u i były to teksty wyważone. Były to teksty napisane z punktu widzenia historyka, który dotarł do akt pochodzących z służb bezpieczeństwa i ich organów wywiadowczych PRL-u i tam trafił na materiały, które świadczą o tym, że właśnie Taborski i Ciechanowski byli w stałym kontakcie z agentami, świadomie bądź nieświadomie, były różne okresy. Były też takie okresy, jak rozumiem, że zdawali sobie w 100% sprawę, z kim rozmawiają. W końcu nie byli na tyle naiwni, żeby rozmawiać z dyplomatami. Ale to nie jest ważne. Ważna jest opcja polityczna. Oni reprezentowali właśnie taką opcję polityczną, że za wszelką cenę należy współpracować z krajem, nawet w latach 50., 60., bo tam był główny nurt. No oczywiście główny nurt płynął tam. Natomiast środowisko niezłomnych uważało, że każda taka współpraca może skończyć się kolaboracją, kompromisem, manipulacją, w czym oczywiście mieli rację. Wszelkie próby współpracy poprzez szczególnie przedstawicieli agentur PRL-owskich prędzej czy później, świadomie bądź nieświadomie, jak wcześniej zaznaczyłem, kończyły się w ten sposób. Teraz należałoby ocenić jak gdyby wymiar polityczno-historyczny takich ramów, takich postaw, do czego to doprowadziło i nie można się tak oburzać jak pan Taborski, który zanim przechodzi do argumentów podaje historię swojej rodziny. No, no już świetnie, piękna karta historii rodzinnej zapisana w historii Polski i tak dalej, i tak dalej. Ja to nie zwalnię z odpowiedzialności za swoje postawy i poglądy, które reprezentował tam 40 czy 50 lat temu.
Dodajmy tylko, że w 168 numerze zeszytów historycznych Magdalena Czajkowska w Dodwa po znanym poecie oburza się na tekst Krzysztofa Tarki, który, cytuję, postanowił pognębić i skompromitować zasłużonego i wybitnego pisarza, opierając się na raportach agentów SP, jak wiadomo, notorycznie rozmijających się z prawdą. Koniec cytatu. Jan Ciechanowski natomiast rozpoczął swoją polemikę z tekstem Krzysztofa Tarki, cytatem: dokumenty mówią często tylko to, co ich autorzy chcą nam powiedzieć i stąd muszą być traktowane ostrożnie. Z innych tekstów zamieszczonych w ostatnim numerze zeszytów historycznych wymieńmy jeszcze artykuł Romana Graczyka o polskim rozdziale w życiu Bernarda Margerita. Dziennikarz, korespondent francuski zmieniał swe poglądy i spojrzenie na Polskę nie raz. Stąd nazywany jest przez autora artykułu Monsieur Enigme. Jak pogodzić wrogość do Solidarności w czasach, kiedy Desordre Warsowi przeszkadzał wielkiemu kapitałowi utrzymać uprzywilejowane stosunki z Moskwą, z miłością do Solidarności dzisiaj? Jak nie dostrzegać różnicy pomiędzy tezą, że pustka egzystencjalna jest ważną cechą sytych społeczeństw, a tezą, że po 1989 roku w Polsce dokonała się cywilizacyjna katastrofa? Kto zrozumie Bernarda Margerita? pyta na zakończenie swego artykułu Roman Graczyk. W zeszycie w 168 nie zabrakło też artykułów o zmarłym niedawno Piotrze Słonimskim. Polskiego uczonego wspomina też Piotr Daszkiewicz.
No oczywiście wielkim, jestem z biologiem z wykształcenia, więc wielkim autorytetem, bo to twórca dzisiaj bardzo ważnej dziedziny biologii molekularnej, genetyki mitochondriów, genetyki drożdży. To właśnie on odkrył dziedziczenie, można powiedzieć, poza jądrem komórkowym. Oprócz tego to bardzo barwna, jak wiemy, wielka postać, powstaniec warszawski, po wojnie więzień polityczny, człowiek, któremu się udało wyjechać we Francji. Tutaj no, spotkał się z wielkimi uczonymi, był asystentem Fruziego, współpracował z noblistą Lwowem i Monodem. Także no, wielka postać nauki, zawsze z Polską związany, zawsze polskiej emigracji pomagający. Miałem przyjemność kilkakrotnie z nim rozmawiać osobiście. No i muszę powiedzieć, że to, co u Piotra Słonimskiego bardzo chyba wszyscy cenimy, to odwagę mówienia rzeczy bardzo niewygodnych i często politycznie niepoprawnych. No kto dzisiaj chce pamiętać o tym, że u początków Polskiej Akademii Nauk były kradzieże zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii Umiejętności? Kto dzisiaj pamięta, że jej pierwszy prezes został skazany wyrokiem Armii Krajowej za kolaborację z Sowietami? Piotr Słonimski, który świetnie znał, to był jego nauczyciel Dębińskiego, usprawiedliwiał go jedynie właśnie ciężką chorobą Parkinsona i zanikiem części zdolności pracy mózgu. Ale kto dzisiaj tak mówi na przykład o Polskiej Akademii Nauk? Także myślę, że to no, warto ciągle przypominać.
Niezapomniana postać.
Tak, niewątpliwie wielki uczony, wielki Polak i wzór do naśladowania, a jednocześnie człowiek, znakomity organizator nauki, który cały czas próbował Polsce dawać rady, jak tę naukę zorganizować, jak to należy właśnie finansować badania podstawowe, a nie te natychmiast przynoszące korzyści. Także człowiek nie tylko wielka postać, ale powiedzmy, warto by posłuchać jego rad.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Serge Gainsbourg znany jest naszym słuchaczom chociażby z lekcji francuskiego Le Français Savou Chante, którego piosenka Le Poinçonneur des Lilas rozbierana była na części pierwsze w sensie analizy języka i gramatyki. To właśnie ona powstała w roku 1958 z tekstem i muzyką Gainsbourga, otwiera mu dalszą karierę, znajdując uznanie szerszej publiczności. Ten wszechstronnie utalentowany artysta, tekściarz, kompozytor, piosenkarz i muzyk, syn żydowskich emigrantów z Rosji, studiuje w Paryżu architekturę na Akademii Sztuk Pięknych. Nauka go jednak nudzi, porzuca studia, by tak jak ojciec zostać pianistą w modnych, stołecznych barach, gdzie odkrywa go późniejszy przyjaciel Boris Vian i wspomniany już przeze mnie słynny łowca talentów Jacques Canetti. Oto prawdziwy debiut Gainsbourga o beznadziejności pracy na jednej ze stacji paryskiego metra. Jest to nagranie z jednego z pierwszych jego koncertów.
Prenez un garçon de 30 ans, doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler. Laissez-le faire, faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissez frémir, laissez brûler devant vous. Vous le ferez revenir, Serge Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer à opéra. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Do piosenek Serge'a Gainsbourga wielokrotnie jeszcze w tym cyklu powrócimy, by głos oddać Henri Salvadorowi, o którym wspominałem niedawno z okazji ukazania się w 81 roku życia artysty jego najnowszego albumu zatytułowanego Chambre avec vue, pokój z widokiem. W roku 1958 Salvador nagrywa niezwykle zabawną piosenkę do własnej muzyki z tekstem Borysa Viana, Blues du Dentiste, o pełnej wrażeń w wizycie u dentysty, który okazał się być hydraulikiem. Mamy w niej całą komiczną wirtuozerię aktorską Salvadora.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Quel dentiste son état et qui pourra m'arranger ça? Oh, la salle d'attente est bourré de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie pas suivant. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me fout dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. D'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ces salauds me fauchent tout mon oseille et me refilent 50 bananes. Oh maman, ajoute en rigolant. Je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh. Et moi, je gueule ce soir. Le blues du dentiste dans le noir. Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais dire à ma pipi? Alors maintenant, me blesse, je peux.
Śpiewał Henri Salvador, za którego namową Sacha Distel, urodzony w Paryżu w roku 1933, nabył pierwszą w życiu gitarę, by się już z nią prawie nigdy nie rozstawać. Przy jej akompaniamencie w 1958 nagrywa piosenkę Scooby-Doo, skomponowaną wspólnie z Maurice'em Tézé, stającą się biletem wstępu do dalszej kariery.
Je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Et moi, discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires. Pas durer longtemps, car les fruits c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi on en trouve par milliers. Ok, des pommes, des poires, des Scooby-Doo-A. Pommes, poires, des Scooby-Doo-A. Scooby-Doo-A. Scooby-Doo-A.
Teatr we Francji i jego twórcy. Zaprasza Agnieszka Kumor.
czasie naszych eskapad na południu Francji nie pominimy Orange. W krętych zaułkach Starego Miasta mieszają się epoki. Najlepiej udać się na zwiedzanie rano, zanim nie spadnie słoneczny żar. Niewątpliwą perłą Orange jest teatr antyczny. Miejsce najstarszego we Francji festiwalu operowego Corrigie d'Orange. Teatr sklasyfikowany został przez UNESCO jako Światowe Dziedzictwo Ludzkości. Na przełomie lipca i sierpnia każdego wieczoru gromadzi się tam 9 tysięcy widzów. Orange nieraz popadało w ruinę, zawsze podnosząc się do nowych wyzwań. Aurazio, założone przez Rzymian po zdobyciu przez nich południowej Galii, po raz pierwszy cytowany jest w dokumentach w 103 roku przed naszą erą. Miasto opiera się wówczas natarciom sprzymierzonych plemion germańskich pod wodzą Cymbrów. Niestety nie obronią Aurazio dwie armie rzymskie pod wodzą konsulów i południowa Galia stanie się łupem najeźdźców. Trzeba będzie czekać jeszcze kilkadziesiąt lat, by miasto rzymskie ponownie pojawiło się na mapach imperium. Odbudują je weterani drugiego legionu Juliusza Cezara. Zgodnie ze zwyczajem miasto wybudowano na geometrycznym planie z wyraźnie wyznaczonymi traktami wokół głównych budynków publicznych, a były to świątynie i teatr. Zapożyczając technikę od Greków starożytnych, Rzymianie zdecydowali się wybudować swój teatr w Orange na stokach pobliskiego wzgórza. Dziś nosiono miano wzgórza świętego Eutropa, biskupa Saint, w którego skalę wydrążono trybuny. Spektakle były bezpłatne, ale fotele zajmowano wedle statusów hierarchii ówczesnej Civitas. Wymyślny plan korytarzy wykluczał społeczne melanże, ale zapewniał chłód i dyskrecję. Na półkolistym placyku na samym dole, na wnoszonych tam krzesłach zasiadały osobistości cywilne i wojskowe. Od pierwszych rzędów oddzielała ich nieduża kamienna balustrada. Arystokracja i kwici urzędnicy cesarscy, bankierzy, właściciele ziemscy, pisarze i kupcy. Status spadał odwrotnie proporcjonalnie do wysokości zajmowanych w teatrze miejsc. Na samej górze mieli korzystać z dobrodziejstw sztuki nawet nie posiadający o zgrozo obywatelstwa rzymskiego, umieszczeni tam wśród żebraków i prostytutek. Godziła ich wszystkich umieszczona nad sceną statua cesarza Augusta personifikująca Pax Romana. Pantomimy, popisy żonglerów, komedie i pojedynki oratorskie stanowiły repertuar teatru, w którym spektakularna reżyseria liczyła się bardziej niż poetyckie słowo. Im krwawsza i brutalniejsza, tym większym cieszyła się wzięciem. Skąd my to znamy? Przynajmniej wiadomo, skąd ten upadek cesarstwa rzymskiego. Dekadencja spektakli zbiegła się w istocie z upadkiem cesarstwa. Kościół przegonił pogańskie bezeceństwa i zamknął teatr na długie wieki. Najazdy barbarzyńskie, rozbudowa miasta, które pełnymi garściami czerpało stąd wapień, mozaiki i marmury, budując na miejscu teatru domy mieszkalne, garnizon i placówkę obronną, doprowadziły nie tylko do kompletnej ruiny antyczny teatr Orange, sprawiły, że o nim niemal zupełnie zapomniano. I tu znów mężem opatrznościowym okazał się Prosper Mérimée, pisarz, inspektor zabytków, późniejszy ratownik Kartuzji pod Awinionem i wielu średniowiecznych zabytków południa Francji. W roku 1825 zaledwie 22-letni wizjoner rozpoczyna wielki program renowacji teatru antycznego, a robota czekała przeogromna. Ale nagrodą był zabytek na skalę zerową o fantastycznym frons scène i niebywałej akustyce, wpisany dziś na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Pierwszą nowożytną premierą było w 1869 przedstawienie Józefa opery Etienne'a Meula, ale również rzymskie widowiska i kantaty. Sukces był natychmiastowy. W ten sposób narodziły się w roku 1902 pierwsze Corrigie. Legendarne postaci pojawiały się na tutejszej scenie, wśród nich Sarah Bernard, która zagrała Fedrę w 1903. Od roku 1969 teatr wyemigrował do Awinionu, a spektakle operowe rozgościły się na dobre w Orange. Przekształcony w roku 1971 festiwal Nouvelle Corrigie zaprasza rokrocznie od połowy lipca do początku sierpnia największe głosy świata operowego w widowiskowych spektaklach. Jedną z produkcji zawsze transmituje program drugi telewizji publicznej. Barbara Hendricks, Placido Domingo, Roberto Alagna, Angela Georgiou czy Patricia Cioffi i Vittorio Grigolo w niezapomnianej Traviacie pod dyrekcją Miu Wung Chunga i w reżyserii Federica Bellier-Garcia przeboju lata 2009 tchnęli w starożytne mury sztukę i życie. Warto zajrzeć do pięknego Orange na południu Francji.
Tu Paryż, RFI.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.